Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Jeśli lubicie zjawiska paranormalne, to dzisiejszy program jest chyba skierowany dla was. A za mikrofonem Krzysztof Filmanowicz.
I telekinetycznie Piotrek Kuśnierz.
No dobrze, dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze fajną grę. Control. Tak. I przyznawam się na samym początku, że zabierając się za tą grę, grając w nią na początku, byłem strasznie rozczarowany. Myślę, co to jest? Dziwna fabuła, jakiś dziwny gameplay. Ale im dalej się zagłębiałem w ten tytuł, to gra mnie bardzo oczarowywała. Świetny tytuł na zimowe wieczory.
Czemu w ogóle mówimy o tym tytule? Bo on przecież wyszedł w 2019 roku. Ano dlatego, że wyszła edycja kompletna, Ultimate Edition. Nie dość, że można za darmo w ten tytuł zagrać, jeśli macie wykupioną płatną subskrypcję PlayStation, no to jeszcze można w ten tytuł zagrać w odnowionej, odświeżonej wersji na konsolę obecnej generacji. O tym powiemy wam w dalszej części programu. Krzysiek opowiedział wam na początku tutaj, że rzeczywiście ta fabuła jest dziwna. Ja miałem wrażenie, że gram w grę od Hideo Kojimy. I powiem wam tak, gra się zaczyna następująco. Trafiamy do pewnej placówki rządowej w Nowym Jorku i tam się spustoszenie, tajemnicza siła. Nasza bohaterka Jessie Faden stara się znaleźć w Federalnym Biurze Kontroli, bo tak nazywa się ta placówka, swojego zaginionego brata Dylana.
Warto jeszcze wspomnieć, że jest to trzecioosobowa strzelanka, a nawet skradanka, można powiedzieć, z elementami grozy, science fiction i mnóstwem zagadek. Na początku zanurzamy się w bardzo dużą lokalizację, której tutaj wcześniej Piotr wspomniał, czyli najstarszy dom. Wygląda to troszeczkę jak jakaś siedziba FBI, takie miałem na początku wrażenie. Później okazuje się, że to jest jakaś rządowa agencja, która robi bardzo dziwne eksperymenty i to się bardzo kojarzyło troszeczkę z archiwum Mix, może trochę z Matrixem.
Z Incepcją nawet.
Tak, a nawet ja miałem wrażenie, że gdzieś tam korzeniami sięga to do Half-Life'a. Takie moje drobne skojarzenie. Bardzo dobra pozycja, jak wcześniej wspomniałem, na te mroźne, zimowe wieczory. Co jest ciekawe, system walki, system rozwoju postaci, sama eksploracja i to wszystko dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze.
Zanim jednak o tym konkretnie powiemy, ja przypominam, że ta edycja kompletna Ultimate Edition jest z dwoma dodatkami fabularnymi. Gra jest od studia Remedy. Może kojarzycie to studio ze znakomitych Max Payne'ów, dwóch pierwszych części, czy z gry Alan Wake. O tym jeszcze powiemy, o nawiązaniu do gier od firmy Remedy. No i ta gra ma PEGI 16, to też ważna informacja dla rodziców. Krzysiek, wspomniałeś o walce. Opowiedz, jakie są twoje wrażenia, bo ja znalazłem tutaj takie trzy elementy w tej walce, które pozwalają stwierdzić, że takiej gry na rynku jeszcze nie było. Pierwsza, telekineza, czyli miotanie przedmiotami. Druga, hipnoza, przejmowanie kontroli nad wrogami i trzecia umiejętność naszej bohaterki, lewitacja, czyli unoszenie się nad ziemią. Co ty myślisz?
No właśnie, to jest mieszanka wielu rodzajów walki. Tak jak wcześniej wspomniałeś, właściwie to te zdolności telekinetyczne nie opierają się tylko na rzucaniu przedmiotami. To jest coś niesamowitego.
Bo... Można przeciwnikami też rzucać.
Tak, ale mam taką drobną sugestię, tak. Bo czasami się zdarzało w tej grze, że byłem w jakimś pomieszczeniu czy w jakiejś hali i nacierały na mnie hordy przeciwników. Po walce te pomieszczenia nadawały się generalnie do totalnego remontu. Tak, bo nasza bohaterka z biegiem czasu uzyskuje różnego rodzaju zdolności. Jest to telekinetyczny skok, wcześniej wspomniane tutaj przez Piotra też telekinetyczne rzucanie przedmiotami. Możemy też przejmować wrogów, no i na końcu uzyskujemy możliwość lewitacji, tak, która otwiera nam wejść do wielu pomieszczeń, dlatego że przemieszczając się przez tego swoistego sandboxa, nie zawsze wszędzie możemy wejść. My zdobywamy pewne karty do różnych pomieszczeń, tak, które otwierają nam dalsze lokalizacje, ale czasami wystarczy gdzieś się troszeczkę rozejrzeć, pokombinować i dzięki tym nowym umiejętnościom dostaniemy się w jeszcze zupełnie nowe lokalizacje. Ale wracając do walki, jest to niesamowita mieszanka, dlatego że my dostajemy tak zwaną serwobroń. Tylko to są jakby jego rozwinięcia, bo mamy no, taką zwyczajną broń pistolet, mamy do tego jeszcze pistolet maszynowy.
Obrót chyba się nazywa, nie?
Tak. I do tego jeszcze mamy...
Przebicie, rozbicie, tak. To są różne warianty tej samej broni i one tak naprawdę pomagają nam w eliminowaniu różnego rodzaju przeciwników. Na jednego przeciwnika jest ta dobra broń, która rozbija pancerz, na innego na przykład broń, która strzela bardzo szybko, tak jak mówiliśmy przed chwilą. Możliwości jest wiele, można to wszystko usprawniać, nie?
Tak, poza usprawnianiem jest tutaj też bardzo ważny element w rozgrywce, dlatego że kiedy strzelamy, w pewnym momencie broń musi się naładować, nie mamy czym walczyć, wtedy wykorzystujemy swoje możliwości kinetyczne, naprzemiennie, raz to, raz to, raz to. Jeszcze dochodzi tutaj taki fajny element obrony, możemy się chować za różnego rodzaju naturalnymi przeszkodami. Dochodzi w pewnym momencie dodatkowa zdolność kinetyczna w postaci wyrywamy z podłogi, ze ścian fragmenty betonu i tak, to służy nam za ochronę naszej postaci. Oczywiście nie na długo, ale jest to bardzo fajny element, także mieszanka walki, świetnie to wygląda, no, zabawa jest przednia. I co jest najważniejsze, my nie walczymy z ludźmi w tej grze, jesteśmy po tej dobrej stronie, tą całą agencję rządową opanowały złe siły, bardzo tajemnicze. Wygląda to na początku gry bardzo dziwnie, później to wszystko się zaczyna fajnie wyjaśniać i układać się w element układanki. Nie będę spoilerował, bo to nie o to chodzi, żeby zdradzać wam fabułę.
Ale to tak bardzo w stylu z archiwum Mix.
Tak, bardzo mocno.
Chciałem powiedzieć tutaj o tej destrukcji elementów otoczenia, bo wspomniałeś o tym, że można te tynki ze ścian wyciągać. Można praktycznie rzucać wszystkim. Szczególnie lubię butlami napełnionymi gazem rzucać, bo to jest albo bardzo gaśnice. Efektowne. Albo gaśnice w walce z innymi przeciwnikami. Tutaj za destrukcję elementów otoczenia odpowiada zupełnie nowy silnik zbudowany na potrzeby tej gry przez Remedy. Ten silnik nazywa się Northlight Engine i mówię o tym dlatego, że by wam zobrazować, jak to wygląda. Jeśli graliście w gry z serii Battlefield, tam jest silnik odpowiedzialny za destrukcję, który nazywa się Frostbite. I tam też praktycznie na tych mapach multiplayerowych można było wszystko niszczyć. To wyobraźcie sobie to razy 100%. Tutaj, tak jak Krzysiek powiedział, wchodzicie do pięknej stołówki, a po 5 minutach ona może przypominać opuszczoną fabrykę, która jest już gotowa do całkowitego zniszczenia.
Na początku rozgrywki w ogóle nie zapowiada się, że te lokalizacje będą rozbudowane, bo mamy wrażenie, że poruszamy się po tych samych biurach, ale im głębiej się zanurzamy, im niżej zjeżdżamy po piętrach tego budynku, odkrywamy nowe lokalizacje, które naprawdę potrafią zaskoczyć.
My możemy znajdować różne modyfikacje poukrywane w różnych pokojach i tutaj warto o tych modyfikacjach powiedzieć, bo możemy modyfikować na przykład naszą broń, czyniąc ją mocniejszą, zapewniając więcej strzałów, ale też możemy modyfikować naszą postać, dodając jej więcej punktów życia. Tak więc gra zachęca, tak jak powiedziałeś, do eksploracji, bo nie tylko znajdujemy dokumenty opisujące, co się dzieje w tej całej placówce, ale też możemy dzięki temu usprawniać naszą główną bohaterkę i jej broń.
Fajnie jest rozwinięty też system, może nie craftingu, ale system znajdywania różnego rodzaju elementów. Co ciekawe, nie szukamy apteczek, dlatego że z pokonanych wrogów wylatują takie niebieskie artefakty i to nam uzupełnia życie. I co ciekawe, serwobroń ma nieskończoną ilość amunicji, tylko po prostu ona się musi co jakiś czas naładować. Nie można strzelać na stop, bo w pewnym momencie broń się nam zatnie, ona się musi ładować. No i tutaj mamy pewien kłopot.
I nasza energia też się kończy w pewnym momencie. Musimy poczekać, żeby ona znowu się naładowała. Dlatego ważne jest mądre wykorzystywanie naszych umiejętności a telekinetycznych, b naszych pocisków w broniach. To wszystko trzeba łączyć ze sobą, żeby nie doszło do sytuacji, że musimy czekać, aż się załaduje broń i musimy czekać, żeby nasza energia się odnowiła, bo wtedy nie możemy nic zrobić na polu walki.
Tak jest. Tutaj warto też wspomnieć, że w wielu pomieszczeniach tajnej organizacji rządowej, która zaczęła robić eksperymenty, które wymknęły się spod kontroli, znajdujemy dziwne przedmioty, przedmioty astralne. One wyglądają jak coś normalnego, jakiś nawet kubek.
Ja znalazłem kaczkę.
No właśnie, a ja znalazłem fajną misję, to była misja poboczna. Znalazłem w jednym z pomieszczeń takiego nieszczęśnika, pracownika tej agencji rządowej, który siedział na krześle i cały czas się wpatrywał w lodówkę. Zapytałem się, o co chodzi. On był za taką pancerną szybą, on mówił, że on ma tu swoją misję, a nikt go nie zmienił, bo ta lodówka ma jakieś astralne zdolności, ona jest bardzo niebezpieczna i żeby nie stracić nad nią kontroli, on musi cały czas się w nią wpatrywać. I co jakiś czas przychodził zmiennik, oni się zmieniali i ta druga osoba się wpatrywała w to. I co ciekawe, wszyscy o nim zapomnieli, on został tam sam. I on siedział chyba tam dobę, on już był zdesperowany, przerażony, zmęczony tym patrzeniem w tą lodówkę. No i ja obiecałem mu pomoc. Tutaj już dalej nie będę mówił, co się wydarzyło, ale niesamowita
początek
misja.
Początek jest inspirujący.
Warto było pociągnąć tą misję, dlatego że tam później się naprawdę dużo dzieje.
Znalazłem fajne easter eggi w tej grze i tutaj one są bezpośrednio nawiązaniem dla tych, którzy grali wcześniej w gry z serii od producenta Remedy. Po pierwsze, jest nawiązanie do Max Payne'a. Piosenka Poets of the Fall pojawia się w jednym z pokoi w grze Control. Wcześniej ten zespół mogliśmy słuchać w grze Max Payne 2. A druga rzecz, głos dyrektora Trencha odpowiada ten sam aktor, co podkładał głos jako Max Payne. Ja tak słuchałem tej scenki filmowej, widzę tego dyrektora palącego papierosa i myślę sobie, skąd znam ten charakterystyczny głos. Rzeczywiście, to James McCaffrey, który podkładał głos pod znanego chyba już wszystkim Maxa Payne.
Postać to bardzo mocno kojarzy się z postacią właśnie z archiwum Mix. Nie wiem, czy pamiętasz, on tam był zwany rakowaty, on też tak palił papierosa.
Tak, to też prawda, rzeczywiście.
Tak, i ta sama postać, krój tej postaci też był właśnie w Half-Life'ie, chyba zdaje się w części pierwszej.
Warto wspomnieć też o różnicach tej gry, jeśli chodzi o konsole już poprzedniej generacji i obecnej generacji. Na konsole obecnej generacji, czyli mówimy o PS5, Xbox Series X i S, gra jest lepsza. To znaczy, tutaj mamy do czynienia z ray tracingiem, możemy sobie włączyć właśnie te lepsze cienie w opcjach, albo możemy wyłączyć ray tracing, ale dać więcej klatek na sekundę. Tu tych klatek jest 60. Więc tak wygląda ta gra, jeśli chodzi o konsole obecnej generacji, ta usprawniona wersja. Natomiast na starej generacji też jest ładnie. Ona co prawda na PS4 Pro u mnie chodzi w 30 klatkach i w 1080p, ale mi się ta gra podoba graficznie.
Dla mnie oczywiście tradycyjnie sama grafika jest tutaj drugorzędna. Tutaj chyba w tej grze najważniejszy jest sam gameplay, który naprawdę świetnie się spisuje, daje dużo radości, bardzo mocno wciąga fabuła. No i mamy ten system zagadek.
Czy są jakieś elementy w tej grze, które cię denerwują? Zdarzyły ci się jakieś bugi?
Bugi są. Jak w dzisiejszych wszystkich grach, to jest chyba już element naturalny.
Mnie z takich rzeczy denerwowało tylko to, że czasami te tekstury się dość długo wczytywały. Jak się gdzieś podchodziło, to z Cyberpunka jeszcze pamiętam. Kilka sekund dobrych gra potrzebowała, żeby słabszą teksturę zamienić na tą wyższej jakości. Czasami spadki animacji, ale to w takich grach jest nieuniknione, gdzie dużo się dzieje. No i coś, co mogłoby być dla innych plusem, dla innych minusem. Zagmatwana fabuła. To
oczywiście. To jest fajne akurat. Ja mam taki drobny element, który mnie irytuje w momencie, kiedy wchodzę do menu pauzy, wracam, to na moment postać mi się przycina.
Chyba to jest takie przycięcie w silniku. Ono jest również na komputerach PC, bo oglądałem film na ten temat w wykonaniu Digital Foundry. Polecam ten kanał na YouTubie. Oni tłumaczyli, że to jest związane właśnie z silnikiem stworzonym przez Remedy. Ja daję tej grze ocenę 7/10, aczkolwiek jeszcze jej nie przeszedłem, to taka moja wstępna ocena. Mm-hmm.
Ja dam 8. Jeden punkt na minus jest dlatego, że tam nie ma latarki. Czasami trafiałem do jakiejś lokalizacji, jest tak ciemno. Przepraszam bardzo, XXI wiek, agencja rządowa i nikt tam nie ma latarki. Coś jest nie halo, prawda?
To prawda.
No, ale generalnie nie ma się za bardzo do czego przyczepić. To są drobne błędy. Sam gameplay jest niesamowity. Ta gra ma więcej plusów niż minusów. Gra mi daje bardzo dużą satysfakcję.
A dziś o grze Control Ultimate Edition opowiadali wam Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.